Witam się z Państwem, Michał Siedlecki. Zapraszam do kolejnej rozmowy, w której będziemy zdradzać kulisy pracy w Parlamencie Europejskim. Moim i Państwa gościem jest pan Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, szczęść Boże.
Czym jest program Kolej Plus i dlaczego ta nazwa znów żyje w ogólnopolskich mediach?
No właśnie, to jest program podpisany, czy ustawa podpisana jeszcze w czasie kampanii wyborczej prezydenckiej, a więc jakiś czas temu, przypominam, że właśnie pan prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę uchwaloną przez Sejm na peronie w Końskich. Wtedy w mediach społecznościowych zaroiło się o takich prześmiewczych memów, no, pokazujących, że prezydent na pustym peronie, nie wiedzieć czemu, podpisuje jakiś projekt ustawy. To było jakiś czas temu, ale powoli przychodzą pozytywne skutki tego rozwiązania. Po prostu pociągi te lokalne wracają na trasy, które już dawno zostały zamknięte. Dobrze, że te tory kolejowe i te perony nie zostały rozebrane. Teraz kolej je modernizuje, a tu w przypadku, jeżeli chodzi o te Końskie, to marszałek województwa świętokrzyskiego i marszałek województwa łódzkiego podpisali porozumienie, na podstawie którego, ponieważ koleje regionalne dofinansowuje samorząd województwa, czy odpowiada za ich funkcjonowanie, to jest kompetencja samorządu województw, właśnie uruchomieniu na tej trasie się aż czterech par pociągów, a więc peron, który był w Końskich, który był zamknięty przez kilkanaście lat i wiatr tam hulał i nawet najwięksi optymiści nie sądzili, że ruch kolejowy na te trasy wróci. No właśnie doświadczają tego. Te pociągi zostaną uruchomione w grudniu, trwają bowiem modernizacje tej linii kolejowej, także właśnie peronów, budynków, dworców kolejowych, aby z powrotem przywrócić je do życia za spore pieniądze. No ale to jest droga we właściwą stronę, no bo jeżeli chcemy także pozytywnie wpływać na klimat, to nie ulega wątpliwości, że kolej elektryczna no jest takim środkiem transportu, który niewątpliwie pozytywnie oddziaływuje na klimat, mówiąc inaczej, no nie emituje dwutlenku węgla, więc tego rodzaju zmiany są wspierane także czy zalecane także we wszystkich tych dokumentach, które są przyjmowane tutaj przez instytucje unijne, parlament, radę, komisję, więc tą ustawą realizujemy także wskazówki instytucji unijnych. Ale to pokazuje, że rzeczywiście, jeżeli władza i centralna, i ta regionalna, także lokalna jest zainteresowana poprawą bytu dla swoich mieszkańców, a dostęp do środków transportu wszystkich no jest niewątpliwie miernikiem poprawy sytuacji czy poziomu życia na danych terenach, jeżeli ta władza jest tym zainteresowana, to interesują ją takie przedsięwzięcia i stara się je realizować. Nasi poprzednicy niestety szli w drugą stronę, mówili, skoro się nie opłaca, to trzeba zamykać. No właśnie i w wyniku ich decyzji, ich polityki, tego rodzaju dworce i perony nie były wykorzystywane przez kilkanaście lat, a ludzie musieli się przesiąść na jakieś własne środki lokomocji, żeby dojechać do szkoły, do pracy, bo powtórzę tylko, że to nie jest tak, że tego rodzaju połączenia wracają dlatego, że chce tego władza, czy centralna, czy lokalna, tylko jest ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju komunikację, a więc ludzie głosują nogami. Jeżeli tylko takie połączenie jest uruchomione, to natychmiast cieszy się sporym zainteresowaniem.
No właśnie, czy w związku z tym przywrócenie połączeń kolejowych to jeden z ważnych celów polityki krajowej polskiego rządu?
Tak, to jest, to mamy tutaj na myśli te działania związane z likwidacją wykluczenia komunikacyjnego, czy ograniczeniem tego wykluczenia. To jest zjawisko dosyć powszechne w Polsce. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że Polska 2020 roku. To nie jest ta Polska sprzed kilkudziesięciu lat. Mamy znacznie więcej samochodów osobowych i jakby przyjęło się, że ten problem dostępności komunikacyjnej został rozwiązany, bo każdy, kto chce, to ma swój samochód i może swoje te potrzeby komunikacyjne w ten sposób zaspokoić. Tylko to nie jest do końca prawda. Rzeczywiście tych samochodów jest znacznie więcej, ale jest sporo ludzi, no na przykład młodzi ludzie do 18 roku, czy jeszcze młodsi, którzy nie mają prawa do kierowania pojazdami, no muszą z tej komunikacji zbiorowej korzystać. Są ludzie starsi, schorowani, ale także ludzie, którzy z różnych względów samochodów własnych nie posiadają. No i oni są właśnie mieszkając gdzieś tam poza terenami dużych miast, są po prostu wykluczeni komunikacyjnie. W miastach to zjawisko oczywiście nigdy nie istniało, bo zawsze była komunikacja lokalna i ona zaspokajała te potrzeby. W środowisku wiejskim te słynne kiedyś niebieskie PKS-y zostały zlikwidowane i została pustka komunikacyjna i ta właśnie autobusowa i ta kolejowa. W sprawie tej autobusowej także podjęliśmy określone działania. Rzeczywiście państwo wspiera każdy samorząd, który chce uruchomić taką komunikację. Wszystko jedno jak realizowaną, najczęściej przez podmioty prywatne. Tam dopłacamy do kilometra. To też bardzo często pokazuje się, że pieniądze z roku na rok na ten cel nie są wykorzystywane. No ale tu moim zdaniem to jest tylko sprawa zaangażowania samorządowców. Ci, którzy dobrze rozumieją, co to znaczy wykluczenie komunikacyjne i chcą służyć swoim mieszkańcom, natychmiast podpisują takie porozumienia, korzystają z tego dofinansowania i uruchamiają tego rodzaju komunikację. Natomiast ci, którzy uznają, że skoro przez tyle lat nikt na to nie zwraca uwagi, to oni dalej tego nie będą robili. Niestety tak dalej postępują. To nie jest rozwiązane godne prawdziwych samorządowców, no ale często tak bywa. Natomiast te rozwiązania kolejowe są poważniejsze, kosztowniejsze, no bo wiadomo, infrastruktura trzeba odtworzyć, zmodernizować często zdewastowaną infrastrukturę kolejową i tutaj tym zajmują się samorządy województw, więc to idzie trochę wolniej, ale ta sprawa wykluczenia komunikacyjnego rzeczywiście jest jednym z priorytetów rządu Zjednoczonej Prawicy i pokazuje, że powoli to wykluczenie właśnie działając w ten sposób ograniczamy.
Gdybyśmy mieli euro, każdy kryzys przyniósłby większy spadek aktywności gospodarczej, czyli wzrost bezrobocia, tak jak we Włoszech i Hiszpanii. Tak mówił prezes Narodowego Banku Polskiego. Zgadza się pan z tą opinią? Innymi słowy, czy Polska powinna zachować swoją walutę, czy przyjąć euro?
No właśnie ten kryzys wywołany pandemią po raz kolejny udowodnił, że posiadanie własnej waluty przez taki duży kraj jak Polska, bo jesteśmy przecież dużą gospodarką w Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii piątą, więc absolutnie tę walutę powinniśmy zachować, no bo gdybyśmy mieli euro, najprawdopodobniej byśmy wyglądali tak jak chociażby Hiszpania, czy po części Włochy. Te gospodarki na ten kryzys nie mogły zareagować dewaluacją własnej waluty, bo o tym decyduje Europejski Bank Centralny. I oczywiście Niemcy i Francuzi zdecydowanie lepiej sobie poradzili w tym kryzysie, bo mają gospodarki bardziej konkurencyjne, tamte gdzie gospodarki są mniej konkurencyjne. No tutaj kurs walutowy zadziałać nie mógł, a w polskim przypadku nasza waluta to jest właśnie reakcja na taki kryzys kursem walutowym, lekką dewaluacją złotego, ale także innymi instrumentami. No, po raz pierwszy NBP zastosował takie instrumenty znane z polityki wielkich banków, czy Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, czy właśnie Europejskiego Banku Centralnego. No, spowodował tak zwane luzowanie ilościowe, czyli między innymi właśnie skup obligacji Skarbu Państwa, wprawdzie nie bezpośrednio, nie wprost, tylko na rynku wtórnym, no ale w ten sposób dał możliwość ulokowania Skarbowi Państwa właśnie obligacji związanych z tymi tarczami finansowymi, zarówno tą covidową, jak i tą tarczą finansową zarządzaną przez Polski Fundusz Rozwoju. Dzięki temu udało się uratować tysiące miejsc pracy i dzięki temu polska gospodarka wprawdzie zaliczyła recesję, tak jak gospodarki innych krajów Unii Europejskiej czy wiele gospodarek na świecie, ale to była najpłytsza recesja spośród tych dużych gospodarek. Nasze PKB w tamtym roku spadło tylko o 2,7%, podczas gdy niemieckie o 5%, a wspomniana Hiszpania o ponad 11%. To tak jakby przez ten kraj przetoczył się krótkotrwały konflikt zbrojny. To pokazuje, jakie możliwości daje właśnie waluta. I przecież nie Narodowy Bank Polski nie zdestabilizował złotówki. Kurs waluty powrócił do tych kursów sprzed kryzysu. Te instrumenty, o których mówiłem, zostały wykorzystane, dzięki temu do przedsiębiorstw trafiło ponad 200 miliardów złotych pomocy finansowej, dzięki temu nie likwidowały miejsc pracy, przetrwały te najgorsze czasy, a teraz mamy odbicie. Polska gospodarka najprawdopodobniej w tym roku będzie charakteryzowała się wzrostem przynajmniej 4,5%, więc jednym z najwyższych w Unii Europejskiej, a w następnym roku ten wzrost przekroczy 5%, o czym informują już nawet te największe agencje ratingowe, które zawsze dla nas były wyjątkowo surowe, szczególnie po zmianie władzy, a więc po objęciu władzy przez Zjednoczoną Prawicę. Także w tych agencjach pojawiło się obniżenie ratingów. Teraz po paru latach jednak przyznały, że Zjednoczona Prawica zna się na gospodarce, potrafi ją odpowiedzialnie prowadzić, a że wspiera nas w tym zakresie także Narodowy Bank Polski. To dobrze, bo tak robią wszystkie banki na całym świecie w sytuacji tych skutków pandemii koronawirusa. Więc jeszcze raz powtórzmy, własna waluta to jest bardzo ważne narzędzie we wspomaganiu wzrostu gospodarczego i dla takich krajów goniących jak Polska, no bo cały czas jesteśmy przecież w tym trendzie gonienia najbardziej rozwiniętych gospodarek krajów unijnych, no po prostu jest elementem koniecznym, aby ten proces gonienia był w ogóle możliwy.
No to na koniec temat wakacyjny, bo te stały się faktem. Jak będą wyglądały pana wakacje? Czy spędzi je pan w Polsce, czy może jednak za granicą? Jak w ogóle spędza wakacje poseł Parlamentu Europejskiego?
Proszę pana, podróży zagranicznych mam pod sufit, mogę powiedzieć. W związku z tym absolutnie wykluczam coś takiego jak wyjazd za granicę na urlop. Spędzę go tradycyjnie w kraju, tak jak spędzam najczęściej. No oczywiście z żoną, dzieci mam już dorosłe, no ale mamy trójkę wnuków, więc najprawdopodobniej z całą trójką, a być może z dwójką tych tylko najmłodszych, no nad polskim morzem. No i to zapewne w sierpniu, ponieważ my w lipcu pracujemy w Parlamencie Europejskim. Wprawdzie chyba ostatni dzień lipca będzie już tygodniem wolnym i ta przerwa będzie trwała sumarycznie miesiąc, no ale najprawdopodobniej wygospodaruję jakiś czas właśnie w miesiącu sierpniu. Pewnie nie będzie za długi, bo jednocześnie mamy takie zobowiązania polityczne, że tak naprawdę te wakacje w tym roku powinny być możliwie jak najkrótsze. Za chwilę Kongres Prawa i Sprawiedliwości i wszyscy posłowie zostaną obciążeni koniecznością odbycia z wyborcami dużej ilości spotkań, żeby zaprezentować im wprost z pierwszej ręki polski ład, który chcemy już realizować tej jesieni, więc będą poważne zadania polityczne i one także pewne wpłyną na długość mojego urlopu, ale mówiąc bardzo precyzyjnie, to na pewno po polskie morze, mam nadzieję, że trafimy na te parę dni w pogodę.
Tego w takim razie życzę dużo wypoczynku i naładowania akumulatorów przed bardzo intensywnym czasem po wakacjach i dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.